Zwrócimy się teraz do Słowa Bożego. Dzieci wiem, że pójdą na szkółkę, te, które mają iść, młodsze dzieci. Starsze może zaszczycą mnie swoją obecnością i zostaną. Mi chodzi o teenagers i dwudziestolatków i studentów. Także dziękuję wam bardzo. Kochani, jak widzimy, jak czujemy, możemy zobaczyć na własne oczy, przechodzimy jakąś kolejną fazę remontu kościoła, zgadza się? Więc siostry szczególnie wyczuły, mogą zajrzeć tam, co się dzieje w łazience, a więc od pewnego momentu mamy kolejną fazę, gdzie remontujemy kościół. I to jest dobre. To jest dobre, że ustala się pewne priorytety, spotykamy się z braćmi, którzy są budowlańcami i oni podają nam zasady, priorytety odnośnie remontu, odnośnie tego, żeby w naszym kościele, w budynku było nam przyjemniej, lepiej, czyściej, schludniej. To jest dobra wizytówka kościoła. I dobrze, że robimy plany, ponieważ jest to bardzo biblijne robić plany i obliczać koszty. Otóż nawet Jezus powiedział, że w pewnej przypowieści mówił takie słowa w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, 28 wersecie, że kto z was bowiem, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. A więc Jezus mówił, że jeśli coś robimy, jakieś przedsięwzięcie, to jest to bardzo dobre, żebyśmy usiedli i obliczyli pewne koszty. A więc nasi bracia też siadali, ci, którzy są budowlańcami, obliczali koszty, a więc widzimy się coraz ładniej, jest tutaj coraz więcej zmian, jest czyściej. Myślę, że już chyba za tydzień będzie cała łazienka damska gotowa, mam nadzieję. Także to jest bardzo ważne. Ale kochani, w Piśmie Świętym Kościół kojarzy się nie tylko i wyłącznie z budynkiem, a w zasadzie na kartach Nowego Testamentu Kościół, słowo Kościół nigdy nie było użyte odnośnie budynku i budowli. Na kartach Nowego Testamentu czytamy, że słowo greckie użyte do określenia kościoła oznacza eklezja. Eklezja jest to zgromadzenie, jest to społeczność ludzi. I w tym momencie nigdy to się nie odnosiło do budynków. Zawsze to się odnosi do społeczności ludzi, do zgromadzenia ludzkiego. Czyli eklezja to jesteśmy my. Ale myślę, że nam zależy i na jednym, i na drugim. Otóż, żeby wzrastał wizerunek Kościoła, żebyśmy się spotykali w dobrym miejscu, czystym i schludnym, jako budynku, ale również też, aby wzrastał nasz Kościół liczebnie, duchowo i przede wszystkim jakościowo, aby jakość chrześcijaństwa była w naszym Kościele widoczna. A więc zależy nam na tym, bo cóż, kochani, po pięknych budynkach, które świecą pustymi ławkami. I tak jak się dzieje w Niemczech, w większości pięknych budynków, historycznych kościołów, te kościoły świecą pustymi miejscami, pustymi ławkami i stają się tylko zabytkiem. Kiedyś pamiętam, byłem w katedrze w Köln, w Kolonii. Piękna katedra. Weszliśmy tam ją zwiedzać. Nie było takiej atmosfery, jak jest u nas, niestety. Nie było czytanego tam Słowa Bożego. Rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół, mówi: Marku, kościoły w Niemczech pustoszeją. A więc nie ma tej eklezji, nie ma tej społeczności. A nam, kochani, zależy, żeby było i jedno, i drugie. A więc ustalamy zasady, priorytety odnośnie budownictwa, odnośnie budynku, odnośnie fundamentów, które musimy przyjąć, żeby coś wybudować, odnośnie struktury. I takie same, podobne zasady muszą istnieć odnośnie struktury i budowy eklezji, czyli struktury i budowy Kościoła, wzrostu liczebnego, duchowego Kościoła. I pójdźmy dzisiaj po poradę do apostoła Pawła, który, jak wiemy, jest nazwany apostołem narodów. Apostołem narodów dlatego, że to on zainicjował rozwój chrześcijaństwa. To on przyczynił się do powstania wielu zborów i gmin chrześcijańskich na przełomie pierwszego wieku, a więc w początkach naszej ery. Kto jak kto, ale apostoł Paweł, można powiedzieć, można go nazwać, jest specjalistą nie tyle od budownictwa fizykalnego, ale przede wszystkim od budownictwa duchowego. Jak duchowo budować zbór? I apostoł Paweł właśnie w swoich listach, kochani, do zborów, w swoich listach pasterskich, w swoich listach do poszczególnych zborów, apostoł Paweł co robi? On uczy, napomina, wychowuje, przekazuje, instruuje, koryguje, zachęca i poucza wierzących, poucza liderów, w jaki sposób mają budować Boży Kościół. I w jednym ze swoich listów, na przykład w liście do Tymoteusza, 3 rozdział, w 1 liście i 15, przepraszam, to jest trzeci rozdział, 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza i 15 wersecie, mówi nam wyraźnie o tym, że mamy wiedzieć, w jaki sposób postępować w Kościele Bożym. Pisze tak. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Biblijny Kościół, jaka cudowna cecha. Prawdziwy chrześcijański zbór i Kościół jest, co tam jest głoszona? Prawda. Jest tam filar i podwalina prawdy. Prawda o Jezusie, jedynym Zbawicielu, jedynym Mesjaszu, który zbawia raz na zawsze doskonale. A więc w tym momencie apostoł Paweł mówi do liderów tego zboru, mówi, że masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. A więc masz wiedzieć. Nie zostawia żadnych wątpliwości. A ja nie wiem, mnie się prawda wydaje. Sądzę, że wątpię. Myślę, że nie myślę. No ja tak naprawdę nie wiem. Nie, masz wiedzieć, drogi bracie, siostro, masz wiedzieć, drogi liderze, jak należy postępować w domu Bożym. Jak należy postępować w Kościele. I apostoł Paweł daje tego typu lekcje. Apostoł Paweł koryguje, naucza i czytamy to oczywiście w różnych innych listach pasterskich. Ale apostoł Paweł nie jest tylko taki surowy, gdzie mówi, że masz wiedzieć, co robić. Apostoł Paweł pokazuje też siebie z innej strony, z tej strony, gdzie on troszczy się i przede wszystkim modli się o rozwój Kościoła, modli się o rozwój zboru. I w jednym ze swoich tak zwanych więziennych listów, a więc listów pisanych z aresztu domowego w Rzymie, apostoł Paweł pisze do Filipian, że modli się o ten zbór. I czytamy o tym w pierwszym rozdziale, jest tylko jeden list do Filipian, w wersecie 3 i 4. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, przepraszam, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich z radością się modląc. A więc apostoł Paweł, zobaczcie, modli się o zbór. Modli się o zbór, który kilkanaście lat wcześniej został założony. Czy też w kolejnym liście pisanym z aresztu domowego, a więc w liście do Kolosan, w rozdziale 1, 3 wersecie, również mówi, że on się modli o zbór. I czytamy, dziękuję Bogu, Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. A więc apostoł Paweł modli się o zbór. I również w pierwszym, przeczytamy w liście do Tesaloniczan, list, który był pisany już nie z aresztu domowego w Rzymie, lecz z Koryntu. W pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 1 i wersecie 2 apostoł Paweł również mówi, że dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. To jest piękne, zobaczmy. On nie tylko uczy, koryguje, wychowuje, napomina, ale przede wszystkim czytamy, modli się, wspomina nieustannie braci, siostry, wspomina zbór, wspomina dobro tego zboru. I kochani, przyjrzyjmy się właśnie jednej z tych modlitw apostoła Pawła. A więc wiemy, że on się modli o zbór. Myślę, że będzie to również dla nas zachętą, żebyśmy my również się modlili o zbór, o Kościół. I apostoł Paweł w jednej swojej z tych modlitw kieruje takie słowo. Otworzymy list do Filipian, rozdział 1 i przeczytamy wersety 9, 10, 11. I oto modlę się, znowuż się apostoł Paweł modli, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Zobaczmy. Modlitwa apostoła Pawła. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się kilku głównym myślom, powiedziałbym fundamentom, które w tej modlitwie apostoł Paweł daje dla nas, abyśmy zobaczyli, jakie jest ważne, jakie są ważne fundamenty, o co on się modli odnośnie prawidłowego, zdrowego rozwoju zboru. A więc przyjrzyjmy się tym punktom. Myślę, że skoro apostoł Paweł o to się modlił, o te rzeczy, które wymieniliśmy, które czytaliśmy, to myślę, o ileż bardziej to jest ważne dla nas, abyśmy modląc się, mieli na myśli, mieli w pamięci tego typu rzeczy, tego typu modlitwy odnośnie naszego zboru, czy też innych zborów. A więc zobaczmy, apostoł Paweł mówi, że modli się przede wszystkim, aby co? Aby miłość. Modli się, aby miłość. Aby miłość wasza. A więc, kochani, jest to pierwszy fundament, jest to pierwsza nadrzędna cecha Kościoła Jezusa Chrystusa. Jest to pierwsza nadrzędna cecha chrześcijaństwa. Jest to pierwszy nadrzędny znak, główny znak chrześcijaństwa, miłość. Modlę się, aby miłość. Aby jaka miłość? Aby miłość agape. To jest słowo użyte agape. Aby miłość ta agape coraz bardziej, coraz więcej obfitowała. Aby się przelewała, aby nie ustawała, aby przelewała się ponad miarę. Aby to było głównym znakiem Kościoła i zboru Jezusa Chrystusa. Nie, kochani, organizacja, nie nazwa, nie struktura, nie zamożność Kościoła, nie cuda, nie dary duchowe mają być znakiem dla ginącego świata. Ale tym znakiem ma być miłość agape. Gdyż wiemy, że tamto wszystko, co wymieniłem z listu do Koryntian, z 13 rozdziału, tamto wszystko, co? Przeminie. Wszystko przeminie, a miłość. Miłość zostaje. A więc to ma być główny znak. A więc ta miłość, nieustająca miłość agape, musi być głównym znakiem. I czytamy w liście do Koryntian, przeczytamy sobie to w domu, w 13 rozdziale, że ta miłość agape jest to taka miłość, która nie ustaje, nie wynosi się, nie szuka swego. Nie wywyższa się nad innych. To jest taka miłość, która nie mówi, no ja jako chrześcijanin to ja ją mam, a ty jej nie masz. To nie jest taka miłość. To nie jest miłość, która kuje w oczy. Która kuje w uszy. Och, jak my ciebie kochamy. I love you, I love you. To słyszymy ciągle, nie? I love this and I love that. I love candies and I love mom. I wszystko, I love my car. Cały czas słyszymy, nie. Taka miłość nie kuje w oczy. Taka miłość otwiera oczy. To jest, ma być Boży rodzaj miłości, nie mojej ludzkiej. Taka miłość, prawdziwa miłość agape, ona nie odpycha wierzących. Od wierzących, przepraszam, może czasami odpycha. Nie odpycha od wierzących. Lecz co ma robić? Przyciągać wierzących. Być może, kiedy ludzie zobaczą taką miłość, to wtedy, tak jak Artur mówił, więzienia czy gdzieś, będą się pytać, hej, a ja też tego chcę, co ty masz. Ja też czuję od ciebie tę miłość i może już nie chcę być więcej ateistą. Bardzo mi to się podobało. A więc, kochani, Paweł się modli o to, bo wie, że w miłości agape, w miłości w zborze nie może być stagnacji. My, chrześcijanie, mamy ją w sobie, tą Bożą miłość agape, odzwierciedlać. Nie tylko poprzez pieśń, śpiewając Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam. To miłością coraz bardziej kocham Cię. Nie tylko poprzez pieśń, ale przez czyny. To my, kochani, mamy pokazać Boga, Bożą miłość, Jego miłość w sobie, kochani, a nie odwrotnie. To znaczy siebie w Bogu. To znaczy, kim ja jestem w Bogu. Jakie ja mam błogosławieństwo. Jaki ja jestem szczególny w Bogu. Jakim ja jestem kapłanem. Jakim ja jestem cudownym, super owcą, w Bogu. Patrzcie na mnie. Będę chodził z Panem Jezusem w klapie niedługo tutaj. Prawda? Było tak w Polsce kiedyś. A więc, kochani, to poselstwo, odwrotność, specjalnie o tym mówię, przestawiło się przez ostatnie 20 lat. Kiedyś ludzie myśleli, Jak ja mam w sobie pokazać Bożą miłość? Jak przeze mnie ma ona przepłynąć? Jak inni ludzie mogą to zauważyć? Jak ludzie mają zauważyć i przyjść się zapytać: ty, masz takie cudowne błogosławieństwo w życiu, co się stało? A nie odwrotnie, a nie siebie pokazać, wywyższyć siebie i pokazać siebie, kim ja jestem w Bogu, jakim to ja wielkim zwycięzcą jestem. Było odwrotnie. I wtedy ludzie przychodzili, kiedy przeczytamy opisy pierwszych chrześcijan, opisy historyków, weźmiemy sobie Flawiusza czy innych, to zobaczymy, ludzie niewierzący, historycy pisali, że ci chrześcijanie są bardzo dziwni. Że kochają, chociaż są nienawidzeni, chociaż są sponiewierani, spotwarzani przez innych, oni dalej kochają. Żyją, jakby byli obywatelami innej ojczyzny. Jest wiele przykładów, możemy o tym przeczytać. A więc to było do tej pory, a przez ostatnie 20 lat, mówię wam, kochani, jakoś to się zmieniło. Ale idźmy dalej z apostołem Pawłem. A więc apostoł Paweł modli się o to, aby miłość agape, aby wasza miłość, czytamy, coraz bardziej obfitowała. Kochani, aby moja miłość też coraz bardziej obfitowała. Bo czasami mi jej nie dostaje. Czasami nam jej nie dostaje. Tej miłości agape. I to jest właśnie coś, po czym nas świat chce rozpoznać. Jezus o tym mówił wyraźnie. Po czym nas rozpoznają? Właśnie po owocach. Po tym, jak żyjemy. I apostoł Paweł idzie dalej i mówi, że jeszcze się modli o coś innego. Modli się o to, aby ta miłość spełniała pewne warunki, aby ta miłość obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Oczywiście zaraz zapytamy się, w poznanie kogo i w poznanie czego. Otóż w liście do Efezjan apostoł Paweł pisze, abyśmy poznali kogo. Werset 16 i 18. Też się modli. Nie przestają dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Abyśmy wzrastali w poznaniu kogo? Jego. Jego. Abyśmy wzrastali w poznawaniu Jezusa. Im bardziej będę wzrastał w poznaniu Jezusa, im bardziej będę się przypatrywał, jaki On jest. Jak On działa? Jeśli coraz bardziej będę szukał na kartach Nowego Testamentu, kim i jakim cudownym i wspaniałym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, to tym bardziej moja miłość będzie wzrastać. A więc ta miłość ma wzrastać w czym? W poznaniu. W poznaniu Jego, w poznaniu Jezusa Chrystusa. I ta miłość ma wzrastać w czymś jeszcze. Ma wzrastać, czytamy to w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie, w poznawaniu Jego i Jego woli. Apostoł Paweł dalej pisze, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić, Kolosan 1,9, i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. A więc mamy poznać Jezusa i mamy poznać Jego wolę. Poznać mamy Jezusa, poznawać Jego wolę, Bożą wolę. Poznać w miłości i we wszelkim doznaniu, czyli we wszelkim doświadczeniu. W innym tłumaczeniu czytamy, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doświadczenie. Abyśmy mieli doświadczenie w czym? Abyśmy mieli rozsądzenie, umiejętność rozróżniania. Umiejętność rozróżniania rzeczy, zjawisk i sytuacji, umiejętność rozróżniania woli Bożej, w czym? W miłości. I czytaliśmy właśnie w czym? W poznaniu tego, czytamy dalej, od tego, co słuszne, między tym, a co niesłuszne. Abyście umieli odróżnić, werset 10, Filipian, to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. W liście do Rzymian apostoł Paweł jeszcze daje bliższy obraz, co on ma na myśli. A więc w 12 rozdziale i w 2 wersecie apostoł Paweł pisze, abyśmy się przemienili przez odnowienie umysłu swego i teraz, abyście umieli, znowuż, rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc w czym mamy wzrastać? W poznaniu Jezusa i w poznawaniu Jego woli. Abyśmy umieli w mądrości Bożej rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Abyśmy potrafili rozróżnić, co jest słuszne od tego, co nie jest słuszne.
Zobaczcie, jakie praktyczne, jakie proste poselstwo Ewangelii jest głoszone przez apostoła Pawła odnośnie rozwoju zboru. A więc, kochani, mamy wzrastać w tym poznaniu. Problemem wielu ludzi jest to, że nie potrafimy, czy też nie potrafią odróżnić, co jest wolą Bożą od tego, co nie jest wolą Bożą. Nie potrafią rozróżnić, co jest słuszne od tego, co nie jest słuszne. Nie potrafią rozróżnić, co jest dobre, miłe i doskonałe, co się Bogu podoba od tego, co nie jest. I co więcej, kochani, szukają Jego woli i tego zrozumienia przede wszystkim, niestety, nie w Słowie Bożym, lecz szukają w emocjach, szukają w przeżyciach, szukają w objawieniach, wizjach, snach, proroctwach i możemy mnożyć i mnożyć i mnożyć. Powiedziałem, przede wszystkim nie szukają w Słowie Bożym. Podstawową książką, miernikiem, czymkolwiek odnajdywania woli Bożej jest Słowo, objawione Słowo Boże. I zapamiętajmy sobie ten fragment z listu do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, pierwszy werset i drugi. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców naszych przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Zobaczcie. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna. I te słowa mamy zapisane. Przez świadków. Przez ludzi, którzy nie tam od kogoś wzięli i znowuż mówili, że nie wiedzą, jak to jest, że im się wydaje, że chyba tak było z Jezusem. Nie. Przez ludzi, którzy byli z Jezusem, tak jak ja jestem z Tobą, a Ty jesteś dzisiaj ze mną. Przez kogo? Na przykład apostoł Jan pisze w pierwszym swoim liście, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota i tak dalej, i tak dalej. To on głosi. A więc przez kogoś, kto widział, kto żył z Jezusem, chodził, jadł, był z Nim, wsparł głowę na Jego piersi, kto rozmawiał z Nim. Przez kogoś takiego mamy podane dla nas w Ewangeliach słowo Jezusa. A więc, kochani, szukajmy na początku przede wszystkim objawienia woli Bożej w Jego Słowie. W Jego Słowie, a nie gdzie indziej. I często jest tak, że ci ludzie, którzy nie szukają tego w Słowie Bożym, zauważają, że jeśli coś działa na ich korzyść, to znaczy, że to już jest od Boga. Ale tak, kochani, nie jest. Co więcej, niektórzy twierdzą, że wystarczy, że powiedzą, że coś mają już od Ducha Świętego, że Jezus im powiedział. No to już w ogóle nie wypada w ogóle kwestionować, dyskutować i zadawać pytań. A strach się bać i strach się pytać takich ludzi. To jest prawda. No kochani, kiedyś miałem przywilej poznać takiego człowieka, który właśnie w ten sposób mówił. Nie u nas, z Australii przyjechał. Chodził z Jezusem, spał z Jezusem, latał z Jezusem, mówił z Jezusem, chodził, nie wiem, zakupy robił. Wszystko z Jezusem i z Duchem Świętym robił. Wszystko robił. I okazuje się, kiedy ktoś pojechał do Australii, do niego do domu, okazuje się, że tego samego wszystkiego nie robił wśród swoich. Żona, dzieci, pracownicy. Wszystko to było odepchnięciem od Jezusa. Jak ja twierdzę, że on tak naprawdę nie był nawrócony, tylko nawiedzony. A my mamy być nawróceni, odwróceni od świata, nawróceni do Jezusa, a nie nawiedzeni. I chodzą cały czas z Jezusem. Jezus to nie jest dżin z lampy Aladyna. Ja chodzę z Jezusem, teraz sobie wyjmę, Panie Jezu to, Panie Jezu tamto. To nie jest jakieś magiczne zamklęcie. Nawet imię Jezus. Imię Jezus jest wspaniałe, cudowne, to jest Mesjasz. To nie jest magiczne zaklęcie. To nie jest odmawianie jakichś modlitw długotrwałych i przez to będziemy skandować imię Jezus. Jezus jest Twoim i moim Królem. Twoim i moim Bosem. To nie Ty, kochani, kochany bracie i siostro, uwaga, nie ja rozporządzam mocą Bożą, rozporządzam Jezusem, jak mi się chce. To nie ja, ani Ty. To Jezus mną i Tobą może rozporządzać. On jest tym garncarzem. On jest tym, który ma tools, narzędzia w swoim ręku. On może nas używać do różnych celów, takich, jakich On chce. On jest Bosem, a nie my. On jest Bogiem. On, a nie my. A więc nigdy twór nie powinien powiedzieć do stwórcy, jak czytamy w liście do Rzymian, No co jest grane? Dlaczegoś mnie takim uczynił? Apostoł Paweł pisze. Nie. Nigdy, z reguły jak ktoś wybuduje piękną budowlę, nikt nie zachwyca się młotkiem czy piłą, prawda? Ale piękny młotek, ja to kimś jestem. No możesz mnie teraz użyć. Nie, nie, ja ciebie używam. Raz, dwa, trzy i jesteś. To nie jest to. A to zostało, kochani, odwrócone i to mówię jeszcze raz przez ostatnie około 20-30 lat. Nie. Ja staję przed tobą, a ty mi użyj tak, jak chcę. Mogę nie rozumieć tego, mogę nie widzieć tego, nie wiem, jak to jest, ale używaj mnie i pokazuj. Pokazuj gdzie? W swoim słowie. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, masz wiedzieć. Masz wiedzieć. Nie, że ci się wydaje. Masz wiedzieć, jak postępować w domu Bożym. A więc apostoł Paweł dalej się modli i mówi, żebyśmy właśnie doszli do pełnego poznania i czytaliśmy w wersecie 9 pierwszego listu do Kolosan, a więc jedna z tych modlitw, o których mówiłem apostoła Pawła, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Bardzo dwa ważne warunki do poznawania woli Bożej. I czasami myślę, że często zapominamy o tych warunkach poznawania woli Bożej. Abyśmy doszli do poznania woli Bożej w mądrości i duchowym rozumieniu. Kochani, nie musimy popełniać intelektualnego samobójstwa, czy też, jak pisze Josh McDowell, duchowego harakiri w procesie poznawania woli Bożej. A gdzieś tam jest napisane, ktoś powie, nie polegaj na własnym rozumie. A więc to nie znaczy, że masz swój rozum wziąć i wyjąć ze swojego mózgu. Nie, nie. Często zapominamy, że mamy dojść do poznania pełnego woli Bożej we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym liście pisze słowa, że Bóg nie zostawił nas, kochani, bezrozumnych czy bez rozumu. Pisze w ostatnim rozdziale, w wersecie 20, wiemy też, znowuż wiemy, a nie nam się wydaje, myślę, że sądzę, że wątpię, samemu mi się później. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Kochani, to jest Słowo Boże. Wiemy, Boże, mam mądrość, mam rozum od Ciebie, znowuż, kochani, nie ludzki. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Dał nam, On nam dał. Nie, my sami wypracowaliśmy. Dał nam rozum, abyśmy poznali. Poznali i przejrzeli, kochani, na nasze oczy duchowe. I usłyszeli na nasz słuch duchowy. I poznali Tego, który jest prawdziwy. Nie możemy być czasami jak, kochani, pewne małżeństwo. Był pewien mąż i pewna żona już w podeszłym wieku i mąż, kochani, zauważył, że żona coraz bardziej nie dosłysza. No i zatroskany tym poleciał do lekarza. Mówi, panie doktorze, co ja mam zrobić? Jak mam zbadać, w jakim stopniu jest utrata tego słuchu mojej żony? Bo ona na pewno tu nie przyjdzie na badanie. Ona nie lubi lekarzy. No, nie chce chodzić po lekarzach. No więc lekarz mówi, wie pan co? Niech pan zrobi normalny test audiologiczny, taki bardzo prosty. Usiądzie pan sobie w odległości 10 metrów i powie coś do żony. Jak żona nie będzie słyszeć, w odległości 9 metrów. Znowuż coś powie. Nie będzie słyszeć w odległości 8 metrów. Znowuż coś pan powie do żony. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy z tym wynikiem, kiedy już żona zacznie słyszeć, na przykład w odległości 4 metrów, to przyjdzie pan, powie mi i powiem panu, jak naprawdę jest to duże, poważne uszkodzenie czy utrata słuchu. No więc ten starszy człowiek poszedł do domu, no i dzień sobie mija, a więc przyszła pora kolacji, siedzi przy stole, żona krząta się w kuchni i mówi, zrobię ten test i będę wiedział, jak mocna jest utrata słuchu mojej żony. Pójdę do lekarza. Usiadł sobie, mówi, jest 10 metrów, okej. I mówi do żony, kochanie, co jest na kolację? A tu cisza. No więc przesunął się 9 metrów. Kochanie, co jest dzisiaj na kolację? A tutaj cisza. Lekarz mu zalecił, żeby powiedział wszystko tym samym tonem, prawda? Przychodzi 7 metrów. Kochanie, co jest dzisiaj na kolację? To znowuż cisza. Przychodzi 6 metrów. 5. Wreszcie 4 metry przyszedł. I mówi, kochanie, co jest dzisiaj na kolację? I nagle słyszy, że ona się odwraca i mówi, Kochanie, już ci szósty raz mówię, że kanapki, a ty nic nie słyszysz. A więc uwaga, bo może się okazać, jeśli tak punktujemy ludzi, którzy nie widzą, nie słyszą, nie znają tej rzeczywistości duchowej, że to może my nie znamy woli Bożej. To może my nie słyszymy. To może ja nie słyszę i muszę się modlić, Boże, otwórz mój słuch duchowy. Otwórz mu. To może ja mam hearing impairment w tym momencie. Chodzi o duchowe doznania. Może ja nie widzę. Może to ja jestem tym, który nie widzi i nie ma pełnego poznania woli Bożej w prawdziwej, czytaliśmy, mądrości i czym, i duchowym zrozumieniu. A więc, kochani, idźmy dalej do modlitwy apostoła Pawła. Apostoł Paweł, wracamy z powrotem do listu do Filipian, apostoł Paweł mówi, czytaliśmy, abyście mieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, prawda? I przechodzi dalej. Abyście byli, on o to się modli. Modli się o to, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Kochani, kolejny znak fundamentu. Jest to kolejny filar. Kolejny filar zboru Jezusa Chrystusa, który powinien być widoczny dla świata. Abyście czyści byli i bez nagany na dzień Chrystusowy. Co apostoł Paweł znowuż miał na myśli, kiedy mówił, abyście byli czyści? Aby nasze myśli nie były tutaj myślami przy ziemi. Daje obraz tego i mówi o tym w tym samym liście, w 4 rozdziale i w wersecie 7. A pokój Boży, który przewyższa rozum, strzec będzie waszych myśli i serc waszych w Chrystusie i tak dalej. I teraz, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Abyście byli czyści. Jakie to są myśli? Jakie to są atrybuty, o które wymienił apostoł Paweł? To są czyste. Wszystko jest czyste. Poczciwe myśli, to jest cnotą, co jest godne pochwały, co jest dobre, co jest miłe. Takie mają nasze być myśli. A więc apostoł Paweł modli się o to, abyście byli czyści i abyśmy byli bez nagany na dzień Chrystusowy. Co to znaczy być bez nagany na dzień Chrystusowy? Czy to znaczy, że mamy być bez błędu? Nie. Otóż bez nagany to znaczy, że mamy być, prowadzić takie życie, aby być bez uzasadnionych, aby trzymać się, prowadzić życie bez uzasadnionych i prawdziwych, uwierzytelnionych oskarżeń. Podaje to jeden z komentatorów biblijnych, David Guziak, mówi, że żyć bez nagany to znaczy być takim, którym prawdziwie nie można niczego złego zarzucić. Prawdziwie. Bo co innego, jeśli ktoś mówi, wow, Marek, ty jesteś leń, nie robisz dobrej pracy, źle zrobiłeś tamto. Czy to już mamy mówić, o, to już jestem koniec? Nie, to jest prawda, tak, poprawię się, spróbuję lepiej. Ale prawdziwe, nikt nie może przeciwko nam wziąć i coś oskarżyć nas, mówiąc prawdziwie. Jeśli ktoś fałszywie nas oskarża, o tym apostoł Paweł nie mówi. I apostoł Paweł i Piotr zobaczyli, jaka jest moc właśnie w takim życiu, w czystości i bez nagany. Otóż apostoł Piotr w drugim swoim liście i w drugim rozdziale i w wersecie 12 pisze takie słowa. Prowadźcie wśród pogan życie, znowuż, nienaganne. To samo słowo, beznaganne. Życie nienaganne. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, czyli fałszywi obmawiają, tak? Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli aby ci, którzy was obmawiają, ci, którzy są poza wami, przypatrując się bliżej waszemu życiu, waszym uczynkom, niekoniecznie idealnym, ale waszemu stylowi życia, wysławiali czytamy dalej Boga w dzień nawiedzenia. A więc apostoł Piotr i apostoł Paweł wiedzieli, że życie bez nagany jest cudowną wizytówką dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Cudowną wizytówką. Kiedyś byłem świadkiem pewnego zamieszania ewangelizacyjnego, które odbyło się w Polsce. Nie pamiętam, jakie to było miasto. Przyjechał brat Edward Hidzi, który był wtedy prezbiterem naczelnego kościoła. To była ewangelizacja w kinie. Wyszło bardzo dużo ludzi, było dużo ludzi. I brat Hidzi usługiwał. I wstała tam pewna niewiasta i zaczęła krzyczeć coś przeciwko niemu. Wiecie, normalnie to było bardzo, bardzo niekomfortowe, bardzo dziwne. Nie? Zaczęła wykrzykiwać coś przeciwko niemu, co ty głosisz, co ty mówisz, czy nie mówisz nic o tym, o tamtym i tak dalej. Przyszła służba porządkowa, ją wzięła i usunęła na bok i później rozmawialiśmy z nią. Nie? Co się pani stało? Ona mówi, nie wiem. A ja mówię, czy zna pani tego człowieka? No znam. Ona mówi, co pani ma do zarzucenia? Czy on jest zły człowiek? Nie, to jest, no to trzeba przyznać, to jest bardzo dobry człowiek. No. Ja coś robi złego? No nie. I tak po kolei, racjonalnie zaczęliśmy do niej docierać i w zasadzie wszystko to, co miała do zarzucenia, stwierdziła, że nie ma niczego, czego mogłaby wnieść, czy mogłaby zarzucić. Co mogłaby zarzucić przeciwko temu bratu? A więc zobaczcie, to jest bardzo istotne, żeby prowadzić takie życie, bo to jest wizytówka. I nie bójmy się, kochani, żeby ktoś bliżej próbował się przypatrzyć. Okay. A ludzie patrzą, widzą i chcą widzieć realność i autentyczność chrześcijaństwa. Ludzie są zmęczeni religijnością, ludzie są zmęczeni nakładaniem masek religijnych, ludzie uciekają od religii, ludzie chcą zobaczyć autentyczność. I dlatego Jezus mówił, że chce być z nami po wszystkie dni i chce, żeby Jego moc w nas się przejawiała, chce, żeby Jego wizerunek w nas się kształtował. Żeby Jezus był widoczny. Dlatego apostoł Paweł też w jednym ze swoich listów pisze: wysławiajcie Boga w ciele waszym. Co to znaczy? Wysławiajcie Boga w ciele waszym. To znaczy, że wszystko, co robimy w tym życiu, całe moje życie, całe moje cielesne życie ma być chwaleniem Boga. A więc nie boję się czegoś powiedzieć, nie boję się zareagować tak czy siak, bo mogę w każdym momencie odwołać się i powiedzieć, słuchajcie, przyjdź, zobacz moje życie, zobacz, jakie ono jest, mogę przeprosić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie płaczę, to jeszcze z poprzedniego tygodnia bronchitis. A więc wysławiajcie Boga w ciele waszym. We wszystkim, co robię, mam wysławiać Boga. Nie słowami, nie, ale właśnie swoim nienagannym życiem. I to może być coś, co bardziej przyciągnie ludzi do nas niż odepnie. Takim normalnym, takim prawdziwym, takim szczerym, otwartym. Pełnym poznania woli Bożej we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. A więc, kochani, to wszystko, ten cały projekt, to, co robimy, Kościół, społeczność, to wszystko, co chcemy razem tutaj budować, to wszystko ma być robione na jedną chwałę. Na chwałę kogo? Na chwałę Boga i Ojca. I to apostoł Paweł pisze właśnie w tym liście do Filipian. Pisze również o tym, że mamy być pełni owocu sprawiedliwości. I znowuż, nie po budynkach, nie po nazwach, nie po czym innym, tylko po tym nas ludzie poznają, że wow, że ten Kościół, czy ten zbór, ta rodzina jest Bożą rodziną. A więc mamy być pełni owocu sprawiedliwości. Ku czemu? I werset 11. Ku chwale i czci Boga. Ku chwale i czci Boga. Nie ku chwale i czci człowieka. Nie ku chwale i czci diakona, prezbitera, pastora, księdza, jakkolwiek byśmy nazwali, społeczności. Nie. Ku chwale i czci Boga. I to jest bardzo fajny test na zakończenie. Kiedy wybieramy Kościół, kiedy chcemy budować Kościół, kiedy widzimy, że tam wzrasta jakiś fundament, jakiś filar, że ktoś coś tam chce zrobić dobrego, to zobaczmy, na czyją chwałę, na kogo chwałę ten cały czyn, ta cała inwestycja, ta cała misja, ten cały program, na kogo, na czyją chwałę to jest robione. Czy to jest robione na chwałę Boga? Czy to jest robione na chwałę Jezusa Chrystusa? I to jest to dobry test na sprawdzenie motywacji danego człowieka, danego przedsięwzięcia, danego projektu czy programu. To jest naprawdę cudowny test. Jan Chrzciciel był jednym z takich, który przyszedł wypełnić pewien program na ziemi, prawda? Przyszedł i mówił i ogłaszał, że po nim przychodzi ktoś mocniejszy. I w pewnym momencie mówi tak do swoich uczniów, kiedy mówił o Jezusie. Nie masz większego proroka niż Jan Chrzciciel, ale mimo wszystko on mówi, ja muszę maleć, tak, maleć, a on, Jezus, musi wzrastać. Zapamiętajmy to sobie. Ja muszę maleć. Ja, moje ego, moje gadanie, moje wszystko, moje rzeczy, mój projekt, mój program. Ja muszę maleć, żeby on mógł wzrastać. I to jest bardzo właśnie, kochani, dobry test na sprawdzenie motywacji swojej osobistej. Dlaczego ja to robię? Dlaczego ten trud? Dlaczego się trudzę? Dlaczego przychodzę rano, nie rano, wcześniej, w południe? Dlaczego pracuję? Dlaczego to chcę zrobić, tamto chcę zrobić? Dlaczego to chcę zrobić, kochani? Jeśli odpowiedzią będzie to, że chcę zrobić ku chwale i czci Boga Ojca, ku chwale i czci Jezusa, to jest bardzo dobra motywacja. To jest bardzo dobra motywacja. A i tak, prędzej czy później, kochani, to wyjdzie. Po owocach to wyjdzie, ludzie inni zobaczą, ludzie będą w dzień nawiedzenia swego chwalić Boga, Jezusa, to wiemy, że byliśmy i jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli będą chwalić i klepać się po ramieniu, no gdyby nie ty. Och, ty to jesteś, ty masz szczególną moc, ty masz bliżej Boga jesteś. Niech siostra się, niech brat się o mnie, ten brat nie. Nie, ten brat niech się o mnie pomodli teraz, bo on ma większą moc, bo jak się ostatnio pomodlił, to dostałem coś tam. Słyszałem takie rzeczy, kochani. Gdzieś tam ktoś stoi z boku, a tu ktoś przyjechał i wszyscy w kolejce do niego. Nie, jaka jest motywacja? Ku chwale i czci Boga Ojca. I to jest kolejny filar, na którym możemy budować wzrost duchowy, czego eklezji. A więc odpowiedzmy sobie dzisiaj, kochani, na to pytanie. Czy chcesz, bracie i siostro, czy ja chcę, czy chcemy razem budować taką społeczność, taki zbór? Czy chcemy propagować taki rodzaj chrześcijaństwa, taki rodzaj Bożej miłości w świecie? Czy chcemy przyciągać ludzi swoim, naszym stylem życia, naszą miłością? Jeśli tak, to przyjmijmy ten wzór modlitwy apostoła Pawła. I módlmy się, aby, jak apostoł Paweł się modlił, aby we mnie i aby w tobie, co? Przede wszystkim miłość Boża obfitowała. Módlmy się, abyśmy tą miłością Bożą byli przepełnieni. Módlmy się, abyśmy potrafili odróżnić wolę Bożą we wszelkiej mądrości i duchowym rozumieniu. Módlmy się, abyśmy potrafili odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Módlmy się, abyśmy potrafili odróżnić, co jest dobre, miłe i doskonałe, co się Bogu podoba, od tego, co tym czymś nie jest. Módlmy się za apostołem Pawłem, abyśmy byli bez nagany. Abyśmy byli czyści. I abyśmy owocowali, obfitowali, abyśmy byli pełni owocu sprawiedliwości na dzień Chrystusowy. I na koniec módlmy się o to, abyśmy tym wszystkim, co robili, tym wszystkim, całym swoim życiem, całymi naszymi działaniami przynieśli chwałę i cześć przede wszystkim komu? Bogu. I tylko i wyłącznie. Chwałę i cześć Bogu. Także jeśli chcecie przyłączyć się do mojej modlitwy, powstajmy.